Jezus krytycznie wypowiadał się o zbytnim przywiązywaniu wagi do dóbr materialnych, nietrwałych i nie dających na dłuższą metę szczęścia. Mówiliśmy już o tym w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj skoncentrujemy się na tym, co Jezus wskazuje jako dobro trwałe, jako prawdziwe dobro i bogactwo. Przypomnijmy słowa Jezusa. Czytam od 19 wiersza 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Nie zdobywajcie majątku na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą go i gdzie złodzieje grasują i kradną, ale zdobywajcie majątek w niebie, gdzie mole ani rdza go nie zniszczą i gdzie złodzieje nie grasują i nie kradną. Gdzie twój skarb, tam i serce twoje. Żydzi znali naukę o bogactwie w niebie, o skarbie w niebie. Wiązano je zwłaszcza z dwoma czynnikami. Mówiono, że bogactwem w niebie stają się czyny życzliwości dokonane przez człowieka na ziemi. Istnieje na przykład opowieść o królu Monobazie z Adiabene, który nawrócił się na judaizm. W czasie roku głodu Monobas rozdał wszystkie swe bogactwa biednym. Jego bracia powiedzieli mu: twoi ojcowie gromadzili bogactwa, dodawali do tego, co zgromadzili ich przodkowie, a ty trwonisz skarby swoje i poprzedników. Król odpowiedział: moi ojcowie gromadzili bogactwa tam, gdzie panuje ramię człowieka. Ja gromadziłem bogactwa tam, gdzie ręka ludzka nie sięga, gdzie nie rozciąga swej władzy. Moi ojcowie gromadzili bogactwa, które nie przyniosły procentu. Ja gromadzę bogactwa, które przynoszą procent. Moi ojcowie gromadzili bogactwa pod postacią pieniędzy. Ja gromadzę bogactwa pod postacią dusz. Moi ojcowie gromadzili bogactwa dla innych. Ja gromadzę prawdziwe bogactwo dla siebie. Moi ojcowie gromadzili bogactwa w tym świecie. Ja zgromadziłem bogactwa dla przyszłego świata. Jezus i rabini byli przekonani, że to, co się gromadzi samolubnie, oznacza właściwie stratę, lecz co się szczodrze rozdaje, zapewnia skarby w niebie. Taka postawa była zasadą pierwotnego Kościoła. Kościół zawsze serdecznie troszczył się o biednych, o chorych, uciśnionych, bezradnych, o tych, o których nikt nie dbał. W czasach straszliwych prześladowań zapanowania Decjusza urzędnicy rzymscy wtargnęli do pewnej wspólnoty chrześcijańskiej. Poszukiwali domniemanych skarbów. Prefekt zwrócił się do diakona wspólnoty, Laurencjusza, z żądaniem: pokaż natychmiast wasze skarby. Laurencjusz wskazał na wdowy i sieroty, którymi się opiekowano, na chorego, którego pielęgnowano, na biednych. Ci, powiedział, są skarbem naszego Kościoła. Kościół zawsze wyznawał: co zachowujemy, to tracimy, a co rozdajemy, to mamy. Tak wyznawał i tak praktykował pierwotny Kościół Chrystusa. Czy my postępujemy podobnie? Skarb w niebie, czym on jest? Skarb w niebie to wszystko, czego się nauczyliśmy, kim jesteśmy jako ludzie, jako dzieci Boga. Pewnego rabina zapytano, czy zamieszkałby w mieście pogańskim pod warunkiem, że otrzyma wysokie uposażenie za swoje usługi. Odpowiedział, że będzie mieszkał tylko tam, gdzie panuje prawo Boże, ponieważ, jak stwierdził, w momencie, gdy człowiek rozstaje się ze światem, nie zabiera ze sobą ani srebra, ani złota, ani pieniędzy, lecz jedynie skarb Bożego Słowa i swoje dobre czyny. Jedyną rzeczą, którą człowiek może zabrać z tego świata na drugą stronę, jest on sam. Im jest lepszy, tym większy ma skarb w niebie. Jezus stwierdza, że tam, gdzie jest skarb człowieka, tam też jest jego serce. Jeśli wszystko, co człowiek ceni i wokół czego obracają się jego myśli, znajduje się na ziemi, wówczas wszelkie jego zainteresowania są związane z ziemią. Nie interesuje go przyszły świat, Jeśli w ciągu całego życia oczy danego człowieka są zwrócone ku wieczności, wówczas będzie on raczej mało cenił rzeczy ziemskie. Jeśli wszystko, co człowiek uważa za cenne, jest związane z ziemią, wówczas będzie ją opuszczał z niechęcią i z rozpaczą. Jeśli natomiast jego myśli krążyły zawsze wokół przyszłego świata, wówczas opuści doczesny świat z radością, wiedząc, że wreszcie idzie do Boga. Kiedyś zamożnemu szlachcicowi pokazywano wspaniały zamek i grunty do niego należące. Obejrzawszy wszystko, zwrócił się do towarzyszących mu osób ze słowami: to wszystko czyni śmierć bardzo niepożądaną i trudną. Pan Jezus nigdy nie twierdził, że doczesny świat jest nieważny. Zawsze jednak podkreślał, że jego ważność, jego znaczenie nie kryje się w nim samym, lecz w tym, do czego zmierza. Ten świat nie jest celem życia, ale jednym z jego etapów. Człowiek nie powinien nigdy tracić swego serca dla świata i dla rzeczy doczesnych. Powinien mieć oczy zwrócone w kierunku ostatecznego celu. Nie możemy przeoczyć faktu, że naszym prawdziwym domem jest nie ten świat, ale dom niebiańskiego Ojca. Niezwykle ciekawe są następne słowa Jezusa. Od 22 wiersza 6 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: światło dociera do człowieka przez oko. Gdy twoje oko jest czyste, światło rozjaśnia całe twoje wnętrze. Gdy zaś nie jest czyste, całe twoje wnętrze tonie w ciemnościach. Jeśli więc światło w tobie nie rozprasza ciemności, to jakże wielka musi być ta ciemność? Myśl kryjąca się za tym niezwykłym tekstem jest prosta. Oko jest tutaj przedstawione jako okno, przez które wpada światło do wnętrza. Kolor i stan, w jakim znajduje się szyba, decyduje o tym, jakie światło wpada do mieszkania. Jeżeli okno jest czyste, a szyba niezniekształcona, to potoki światła zalewają mieszkanie i oświecają każdy zakątek. Jeśli szkło jest zabarwione, zamarznięte, brudne, zadymione, wówczas do wnętrza wdziera się mało światła i nie jest tam jasno. Ilość światła, jaka wpada do danego pomieszczenia, zależy od stanu, w jakim znajduje się okno. I tak też mówi Jezus. Rodzaj światła, jaki wpada do serca i duszy człowieka, zależy od duchowego stanu oka, przez które wpada. Oko jest bowiem oknem dla całego ciała. To, jak oceniamy bliźnich, zależy od tego, jakim jest nasze oko, jak patrzymy na nich. Są pewne rzeczy, które mogą przyćmić nasze oczy i zniekształcić zdolność widzenia. Po pierwsze, zdolność widzenia może zniekształcić uprzedzenie. Nic chyba bardziej nie zniekształca naszego osądu, jak uprzedzenie. Uprzedzenie przeszkadza w ukształtowaniu jasnego, rozsądnego i logicznego osądu o danym człowieku. Zaślepia. Nie widzimy wtedy faktów. Nie pojmujemy znaczenia faktów. W wypadku niemal wszystkich odkryć trzeba było uprzednio pokonać nierozsądne uprzedzenia. Na przykład James Simpson, odkrywszy zalety chloroformu, musiał stoczyć wiele walk, zanim pokonał uprzedzenia współczesnego świata medycznego. Jeden z jego biografów napisał: uprzedzenie, paraliżująca determinacja, by iść tylko utartą przez czas drogą, niechęć do szukania nowych dróg, pojawiały się na każdym kroku. Czyniono wszystko, żeby zdyskwalifikować błogosławiony wynalazek. Jedną z najbardziej koniecznych decyzji w życiu jest nieustraszone egzaminowanie samego siebie, dzięki czemu wiemy, kiedy działamy zgodnie z zasadami, a kiedy jesteśmy ofiarami naszych własnych, nierozsądnych uprzedzeń. Oko każdego człowieka opanowanego przesądami jest ciemne, a zdolność widzenia zniekształcona. A więc uprzedzenia mogą zniekształcić nasz sposób widzenia. Po drugie, zazdrość może zniekształcić zdolność naszego widzenia. Szekspir dał tego przykład w jednej ze swoich tragedii. Otello awansował Cassia, a pominął Iaga. jak trafiła zazdrość. Przez zręczne knowania i przekręcanie faktów udało mu się zasiać w sercu Otella podejrzenie, że Cassio i Desdemona knują intrygę. Spreparował dowody i doprowadził Otella do takiego wybuchu zazdrości, że ten zadusił Desdemonę, którą kochał. Zazdrość doprowadza naturę człowieka do ruiny i wyzwala w człowieku bestię. Wiele małżeństw, wiele przyjaźni zostało rozbitych o skałę zazdrości. Zazdrość spowodowała, że w zupełnie niewinnych incydentach dopatrywano się nieraz wielkich przewinień. Zazdrość oślepia do tego stopnia, że nie widzi się prawdy i rzeczywistych faktów. Również zarozumiałość, jako trzecia zła cecha, zniekształca zdolność naszego widzenia. A więc uprzedzenie, zazdrość i zarozumiałość. Zarozumiałość podwójnie zniekształca zdolność osądu. Uniemożliwia realistyczne spojrzenie na siebie i na bliźnich. Jeśli ktoś jest przekonany o swojej wielkiej mądrości, to nigdy nie będzie w stanie dostrzec swojej głupoty. Jeśli jest ślepy na wszystko z wyjątkiem własnych zalet, to nigdy nie będzie świadomy własnych błędów. Porównując siebie z innymi, zawsze sam wypadnie korzystniej. Nigdy nie będzie zdolny do samokrytyki, a tym samym do poprawy. Brak mu będzie światła, w którego jasności mógłby ujrzeć siebie i innych. Tak więc zarozumiałość, zazdrość i uprzedzenie zaślepiają nas, powodują, że brniemy w ciemnościach, sprawiają, że nie potrafimy we właściwym świetle dostrzec ani siebie, ani swoich bliźnich. Jezus naucza, że jedynie życzliwe nastawienie może zapewnić nam jasny i zniekształcony pogląd na życie i na ludzi. Powinniśmy być wspaniałomyślni, wielkoduszni, życzliwi w naszych sądach o bliźnich. W naturze człowieka istnieje skłonność do posądzania innych o najgorsze oraz nieszczęsne upodobanie do powtarzania tego najgorszego, po prostu plotki. Niemal codziennie rujnuje się reputację zupełnie niewinnych ludzi podczas pogawędki nad filiżanką kawy. Świat uniknąłby wielu tragedii, gdybyśmy oceniali naszych bliźnich nie od najgorszej, ale od najlepszej strony. Nasze postępowanie powinna cechować życzliwość. Nieżyczliwe nastawienie, złe oko powoduje trojakie szkody. Po pierwsze, zakłóca wewnętrzną równowagę. Jeśli ktoś zazdrości zawsze drugiemu sukcesu, zawistnym okiem patrzy na czyjeś szczęście, zamyka serce w obliczu potrzeb tego drugiego człowieka. Staje się najbardziej żałosnym stworzeniem pod słońcem, człowiekiem patrzącym na innych złym okiem. Wzrasta w nim gorycz, niechęć, która okrada go ze szczęścia, spokoju, która niszczy spokój duszy. Po drugie, nieżyczliwe nastawienie uniemożliwia współżycie z ludźmi. Na człowieka nieżyczliwego wszyscy patrzą z niechęcią. Nikt go nie lubi. Miłosierdzie zakrywa mnóstwo grzechów, ale złośliwość przekreśla wiele zalet. Chociaż jakiś człowiek ma wiele wad, to jednak znajdą się tacy, którzy będą go kochać. Ale złośliwca nie lubi nikt. Bez względu na to, ile ma zalet, wszyscy będą nim gardzić. I po trzecie, nieżyczliwość uniemożliwia współżycie z Bogiem. A więc nie tylko z ludźmi, ale i z Bogiem. Nikt nie jest tak życzliwy jak Bóg. Na dłuższą metę nie może istnieć zgodne współżycie pomiędzy dwiema osobami, które kierują się diametralnie różnymi zasadami. Nie ma mowy o przyjaźni pomiędzy Bogiem a człowiekiem o sercu zlodowaciałym przez nieżyczliwość, egoizm. Złe oko zniekształca więc zdolność naszego widzenia. Tylko życzliwe oko widzi wyraźnie, ponieważ widzi tak, jak widzi Bóg. Taki jest sens wypowiedzi Jezusa. Następne ważne słowa Jezusa zapisane są w 24 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu: Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dla kogoś, kto przeniósłby się do starożytnego świata, słowa te zabrzmiałyby jeszcze bardziej dobitnie niż dla nas dzisiaj. W naszym nowym przekładzie czytamy: Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Przekład ten nie jest dostatecznie dobitny. Słowo służyć stanowi tłumaczenie greckiego słowa, które określa niewolnicze służenie. Znajdujemy tu w oryginale greckim słowo doulos. Doulos to niewolnik. Słowo pan stanowi przekład greckiego kyrios, które oznacza absolutnego właściciela. Bardziej dosłowny przekład brzmiałby więc: nikt nie może być niewolnikiem dwóch właścicieli. Chcąc zrozumieć znaczenie i treść tych słów, powinniśmy pamiętać o dwóch faktach dotyczących niewolników w starożytności. Po pierwsze, w obliczu prawa niewolnik nie był osobą, lecz rzeczą. Nie posiadał żadnych praw. Jego pan mógł z nim uczynić, co chciał. W obliczu prawa niewolnik był uważany za żywe narzędzie. Jego pan mógł go sprzedać, wyrzucić, zbić, nawet zabić. Był jego właścicielem w takim stopniu, jak był posiadaczem różnych przedmiotów. Po drugie, w starożytności niewolnik nie miał dosłownie prawa do własnego czasu. Każda chwila jego życia należała do jego pana. W obecnych warunkach mamy wyznaczone godziny pracy, poza którymi czas należy do nas. Może się zdarzyć, że dany człowiek realizuje swe życiowe zainteresowania właśnie poza godzinami pracy. W ciągu dnia może na przykład być ktoś urzędnikiem w biurze, a wieczorem koncertować w orkiestrze. Właśnie muzyka może stanowić treść jego życia. Może na przykład pracować ktoś w stoczni lub fabryce w ciągu dnia, a wieczorem spędzać czas w kółku zainteresowań i tam wyrażać pełnię swojej osobowości. Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja niewolnika. Dosłownie ani jedna chwila nie należała wyłącznie do niego. Pan był właścicielem każdej sekundy jego życia. Podobnie przedstawia się nasza zależność od Boga. Względem Niego nie mamy żadnych własnych praw. On winien być bezspornym Panem naszego życia. Nigdy nie powinniśmy zadawać pytania typu: co mam zrobić sam? Jak postanowić? Zawsze trzeba pytać inaczej: czego Bóg życzy sobie ode mnie? Właściwie sami nie dysponujemy własnym czasem. Nie wolno nam mówić raz: zrobię to, czego Bóg ode mnie żąda, a za drugim razem: zrobię to, co mi się podoba. Chrześcijanin nie dysponuje czasem, który można by nazwać pozachrześcijańskim. Nie może być takiej chwili, kiedy odstępuje od chrześcijańskich zasad, jakby był zwolniony od danego obowiązku. Częściowa lub dorywcza służba dla Boga jest nieporozumieniem. Być chrześcijaninem znaczy być pełnoetatowym chrześcijaninem. Chyba nigdzie w Biblii nie powiedziano wyraźniej niż tutaj, iż Bóg żąda od nas służby wyłącznie dla siebie. Jezus mówi: nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mamona to słowo pochodzenia hebrajskiego. Oznacza dobra materialne. W oryginale słowo to nie miało początkowo złego wydźwięku. Na przykład rabini nauczali: niechaj mamona twego bliźniego będzie ci równie droga jak własna. Chodziło więc po prostu o dobra materialne. Należało uważać dobra materialne bliźniego za równie święte jak własne. Słowo mamona miało bardzo dziwną historię. Wywodzi się ono od rdzenia powierzać. Mamona była czymś, co dany człowiek powierzał bankierowi jako depozyt. Była skarbem, który dany człowiek powierzał komuś na przechowanie. Z upływem lat mamona zaczęła oznaczać nie to, co zostało powierzone, ale to, czemu człowiek powierzał się albo w czym pokładał swoją ufność. Pod koniec wreszcie słowo Mamona zaczęto pisać z duże litery i uważać ją za bóstwo. Historia tego słowa ukazuje wyraźnie, w jaki sposób dobra materialne mogą uzurpować sobie w życiu miejsce, którego nigdy nie powinny zajmować. Początkowo własnością materialną danego człowieka były rzeczy, które powierzał na przechowanie innemu człowiekowi. A na koniec stawały się tym, czemu dany człowiek powierzał swój los. Trudno lepiej określić bożyszcze człowieka, jak przez stwierdzenie: jego Bogiem jest to, w czym pokłada swoją ufność. Jeśli ktoś pokłada swoją ufność wyłącznie w mamonie, w rzeczach materialnych, wówczas stają się one dla niego nie pomocą, lecz Bogiem. A nie można mieć dwóch bogów, nie można mieć dwóch panów. Jeśli w naszym życiu najważniejsze są dobra materialne, to one stają się naszym Bogiem, naszym Panem, któremu służymy. Jezus ostrzega nas i nawołuje: upewnijcie się, czy waszym Panem jest Bóg i służcie wyłącznie Jemu z całego serca.